tak uwielbialiśmy razem, przyszła mi do głowy taka myśl, dotknęła mojego serca. Wiecie, co jest cudowne? Że nie ma już takiej zasłony, która oddzielałaby miejsce najświętsze od pozostałej części świątyni Bożej. Że to nie jest tak, że tutaj na scenie to jest, słuchajcie, takie błogosławieństwo, taka moc, coś pięknego, a tam to już nie. Myślę, że Duch Boży przechadza się wszędzie dookoła nas, pomiędzy tymi ławkami i chce dotknąć każdego. Nie wybiera sobie tam jednej osoby, ale chce dotknąć każdego z nas. Dzisiaj chciałbym mówić na dosyć trudny temat. Nie wiem, chcę, żebyście go dobrze odebrali. Dla niektórych to będzie napomnienie, dla niektórych to będzie przestroga, a dla niektórych zachęta. Temat dzisiejszego kazania to brzemię chrześcijan. Tu już możecie powiedzieć, jakie chrześcijanie mają brzemię. Przecież Jezus nas od wszystkiego uwalnia. Otóż myślę, że każdy z nas ma pewne problemy, coś z czym się boryka albo coś, co utrudnia nam nasze chodzenie za Jezusem tak od razu, prostą drogą. Nie możemy chyba powiedzieć, że nie ma żadnych przeszkód i że za każdego dnia wstajemy z uśmiechem na twarzy, mówię, Boże, tak, jestem na 100% dzisiaj naładowany pozytywną energią. Chciałbym zacząć od fragmentu z Łukasza 9 rozdziału 23 wersetu. Co Jezus nam przykazał? I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Żeby zrozumieć ten fragment, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to tak naprawdę znaczy iść za Jezusem. Czy to oznacza tylko tą jedną decyzję? W jednym momencie decydujesz się pójść za Chrystusem i od tej pory już jesteś w tym wagoniku, już jesteś na tej drodze. I on jedzie sam do góry, aż trasa się skończy. Myślę, że nie. Myślę, że każdy dzień to jest nasza decyzja na nowo, odnawiana, jeżeli możemy tak powiedzieć, żeby nie zbaczać na prawo ani na lewo, żeby, mimo że droga jest trudna i kręta, żeby na niej pozostać. Wiemy, że to nie jest droga łatwa. Chociaż chcielibyśmy, żeby Bóg nas poniósł, tak jak Filipa zabrał od eunucha gdzieś do miejsca, takiego super, takiego, które jest miejscem docelowym dla nas. Więc tak jak ojciec prowadzi swoje dziecko za rękę, tak my podążamy za Jezusem. Ale czy dziecko ma tak naprawdę łatwo? On musi się zdać na swojego przewodnika. Im mniejsze jest dziecko, im możemy powiedzieć bardziej świeżo nawrócony człowiek, tym może być mu ciężej zaufać w pełni, żeby pójść. Śpiewaliśmy nieraz, żeby Bóg nas poprowadził tam, gdzie jeszcze nie znamy. Żebyśmy kroczyli tam, gdzie tylko stopy nasze mogą ponieść i jeszcze dalej. Ale czy naprawdę tak jest? Przyszło mi też do głowy takie fajne porównanie. Jak Bóg nas widzi jako swoich sług? I porównanie jest do dyspozytora, jak dzwonimy na 112. Czy jeżeli Bóg ma jakąś potrzebę do nas, chce nas użyć w pewien sposób, to czy my jesteśmy jak taki dyspozytor? Siedzimy i nasłuchujemy. Boże, to już? Chcesz mnie użyć w tym momencie? A może jeszcze nie? Może czekamy chwilę, może nasłuchujemy? A może dopiero jak ktoś przyjdzie i nam powie, słuchaj, Bóg chce cię użyć, dopiero wtedy odpowiemy na to wezwanie? Czy jesteś gotowy stanąć Bogu do dyspozycji przez 100% swojego czasu? Czy jesteś nastawiony na słuchanie przez 100% swojego czasu? Czy jesteś cały czas do dyspozycji? Nie wiem, czy wiecie, co to jest pozycjonowanie stron w internecie. Jak szukacie czegoś, na przykład jakiejś firmy, wpisujecie sobie w Google'ach, na przykład okna Nysa i wam wyskakują różne pozycje. No, tylko jest takie powiedzenie, że jeżeli znajdujesz się już poza pierwszymi trzema pozycjami, a już nie daj Boże na drugiej stronie, to już tam nikt nie zagląda. Czy tak jest z nami, kiedy Bóg poszukuje ludzi, którzy staną mu do dyspozycji w danym momencie? Czy myśli, ten i ten to jest człowiek, na którym mogę polegać. Jego CV jest fajne. Odpowiadał na moje wezwania. Mogę na niego liczyć. Jakim jesteśmy świadectwem? Już nie chodzi o to przed innymi ludźmi, ale przed Bogiem. Kiedy nas powołuje do służby, jak często mu odpowiadasz? Wiadomo, że krzyż to jest pewien ciężar, który musimy nieść. I w Ewangelii Łukasza czytamy, że ten ciężar musimy nieść codziennie. Nie możemy odstawić go sobie w kąt i powiedzieć, Boże, dzisiaj nie mam siły. Ale to nie są tylko doświadczenia. To nie jest tylko wytrwałość, ale to jest też pokora. Czasami patrzymy na to jako tylko te negatywne rzeczy, które nas spotykają, jeżeli jest nam ciężko. Ale w Mateusza 6 rozdziale mamy wiele przykładów, jak nie powinniśmy się zachowywać. Przeczytam tylko pierwszy werset może, żeby nakreślić wam pogląd. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak ja coś zrobię, na przykład w domu, czy posprzątam, czy zrobię jakiś inny uczynek, ugotuję obiad, to idę do rodziców, jak wracają i mówię, zrobiłem to, to i to i to. Gorzej, jak nic nie zrobiłem, to wtedy nie mam za bardzo z czym pójść. Ale jak coś zrobiłem, to przychodzę, mówię, że coś zrobiłem i chcę pochwały za to, tak? Chyba chcemy pochwały. I wtedy to mnie tak buduje, tak, to ja następnym razem posprzątam dokładniej. Albo posprzątam więcej, albo częściej będę gotował obiady. To mnie tak buduje. A później zwracam się do Bożego Słowa i czytam coś takiego, że nie powinniśmy się tym chlubić. Co robimy w Królestwie Bożym? Że owszem, powinniśmy być chodzącym reprezentantem Bożego Królestwa, ale nie powinniśmy się tym chlubić. Kiedy pościmy, nie powinniśmy przyjść, o, jestem taki głodny, o, bracie, chyba pościsz, tak, poszczę, już trzeci dzień i to bez wody, słuchaj, bez wody. Nie na tym to ma polegać. To też jest kolejna rzecz, która nam ciąży. Ale kto się tak zachowywał? Przecież my się tak nie zachowujemy, prawda? Przynajmniej mam taką nadzieję. Otóż Jezus często rozmawiał z pewnymi ludźmi, którzy się nazywają faryzeusze i uczeni w piśmie. Kto to był? To nie był zwykły Żyd, który sobie przychodził do świątyni, miał swój światopogląd, swoje doświadczenia i swoje zdanie, ale to była osoba, do której zwracali się nauczycielu, która miała poszanowanie, która znała pismo, która znała księgi, uważała się za osobę super zaznajomioną z wolą Bożą. Ale jak często popełniali błędy, jak często Jezus ich w tym wszystkim krytykował. Przeczytajmy sobie przykład z Mateusza 23 rozdziału, 26 do 28 wersetu. Ślepy faryzeuszu, oczyś wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. To są trudne słowa. Nie chciałbym, żebyście brali ich do siebie, jako że ja porównuję was teraz jako do faryzeuszy, że stawiam was w tej sytuacji. Myślę, że te słowa każdy może rozpatrzyć sam w swoim sercu. Ale dlaczego to jest ważne? Jak często mamy pewne trudności? Na przykład pokłóciliśmy się z kimś i chcemy się z nim pojednać, bo tak mówi Słowo Boże, że niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, jeżeli to w waszej mocy leży, ze wszystkimi pokój miejcie. Tak? To są słowa z Biblii. I co? Przychodzimy i ktoś wam tak naurągał, narobił źle i my mamy mu teraz tak wybaczyć. I czasami przychodzimy, podajemy dłoń, ale dalej tak jakoś łukiem go omijamy, jakoś jak mu podajemy rękę, już się tak do niego nie uśmiechniemy. Czasami tak jest. A napominanie? Czy nie zdarza się tak, że jeżeli wiemy, że ktoś coś źle zrobił, to gdzieś tam w środku nas jest taki głosik, jest, nie jestem najgorszy. Jest, ktoś zrobił taki błąd, więc mam już haczyk. Albo, że nie napomnę go z troski o jego zbawienie, tylko żebyśmy się sami troszkę lepiej poczuli. Mam nadzieję, że wam się tak nie zdarza. Staram się przekolorować trochę, żeby zaznaczyć swój punkt widzenia. A jak jest z Kościołem i chodzeniem do niego na różne zgromadzenia? Czy zawsze było tak, że przychodzisz do Kościoła i mówisz, jest, kolejna środa, kolejna niedziela i mogę być na tym miejscu? Powiem wam, ja nie zawsze tak miałem. Na przykład w niedzielę. Kilka razy byłem na nabożeństwach we Wrocławiu i oni mają na przykład na 11:00. I tak przychodzę, mówię, Boże, jak pewne się było na 11. Wyspałbym się trochę. Tylu ludzi by na kazaniach nie spało. To znaczy, nie mówię, że śpią, ale wiecie. Albo popołudniowe zrobić, o jakieś takie inicjatywy. A nie o to chodzi. Wstajesz rano i mówisz do swojego ducha, będę uwielbiał Boga. Idę do domu Bożego. Jakie jest twoje nastawienie? Masz uwielbiać. Rozkazuj swojemu sercu. Czy zawsze jest łatwo? Zarwana nocka? Inne problemy? Ci, co pracują do późna, też wiedzą, mają obowiązki, sprzątają. Są zmęczeni. Ale kiedy przychodzisz z nastawieniem na słuchanie, kiedy chcesz zostawić te wszystkie ciężary u stóp Jezusa, to wtedy i tylko wtedy, kiedy przychodzisz do domu Bożego, możesz doświadczyć zmian. Jak Bóg ma się dotykać twojego serca, kiedy ty tak przychodzisz, chcesz słuchać, ale generalnie nie jesteś do końca gotowy, żeby poddać się pod Boże działanie. Tak jak mówiłem ostatnio, uwielbienie przy trzeciej pieśni, okej, już się rozluźniłem, już wszystko sobie w głowie poukładałem. Nie. Postawa naszego serca, bo Bóg patrzy na nasze serce. Możemy powiedzieć jeszcze, że żeby być dobrym chrześcijaninem, to jakbyśmy mieli sobie wypisać taką listę, co trzeba robić, no to by było modlitwa, czytanie słowa, chodzenie na spotkania, relacja z wierzącymi. To wszystko zajmuje czas, ale czas jest przecież najcenniejszy dzisiaj. Ja mógłbym z tym czasem zrobić to i tamto i tamto, ale Bogu podoba się ofiara z tego, co mamy najcenniejsze. A wiecie, co mamy wszyscy takie samo? 24 godziny. A to, jak je wykorzystasz, to już zależy tylko od ciebie. Każdy ma tyle samo tej waluty. Jaką inwestycję z tym czasem poczynisz? Ja dużo swojego czasu potrafię marnować na głupoty. Ale to nie o to chodzi. I wiem, że gdzieś tam w środku odzywa się głos: Dawid, weź się w garść, zrób coś pożytecznego. A później, no jutro. Albo później. Albo 5 minut, dobra, zabiłem już ten głos w sumieniu, już okej, mogę sobie odłożyć na następny dzień, tak, że odbębniłem swoje. I kiedy przychodzisz później do Boga po takim odbębnieniu 5-minutowym spotkania z Nim, Boże, mam problem, od jutro Ci pomogę. Albo, o, wiesz co, masz jakiś problem, okej, to ja Ci pomogę w tym 2%, tyle ile Ty mi tej części ze swojego czasu, który powinieneś przeznaczyć dla mnie. Tyle Ci pomogę i później to się zsumuje, tak? Każdego dnia po 5 minut, to ja tak za miesiąc Twój problem się rozwiąże, tak? Nie, to nie tak działa. Na szczęście mamy dobrego Boga. Czyńmy dobre inwestycje z naszym czasem, z naszym sercem, z otwartością na działanie Ducha Świętego. I teraz chciałbym przejść do kluczowego fragmentu tego kazania, które jest dla mnie dużą zachętą. Mateusza 11, 27-30. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Więc jakie jest to brzemię, jakie dźwiga chrześcijanin, kiedy przychodzi do Chrystusa i mówi: Boże, weź to ode mnie. Jest miłe i lekkie. Ale wiecie co, wcześniej jak czytałem ten fragment, to nie doczytałem się tam trybu warunkowego. Więc czytamy: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli mamy się uczyć, mamy przyjść. Nie tak jak przychodzimy czasami z wycieczki czy z jakiegoś wyjazdu i tak zrzucamy plecak gdzieś tam i idziemy i mówimy żonie, mamie czy komuś, to rozpakuj to do prania, to coś tam. Zostawiamy to i wychodzimy, tak? Zostawiamy kogoś z tym problemem. Nie o to chodzi. Nie masz przyjść do Boga i powiedzieć: o, mam z tym problem. Okej, koniec relacji, koniec modlitwy. I już więcej nic nie potrzebuję. Boże, Ty wiesz. Kiedy chcesz przyjść, żeby Twoje problemy zostały rozwiązane, to Twoje serce musi łaknąć. To Twoja dusza musi wołać do Boga. To Twój wzrok musi być skupiony na górze. Czy ku górze. Bo inaczej, tak jak ty traktujesz tą relację, to swoje proszenie, tak Bóg może ci odpowiedzieć tą samą jakością. Więc Bóg chce nam ułatwić drogę, ale czy damy sobie ją ułatwić? On wie, że jesteśmy tylko ludźmi i często nawalamy. Często nam się nie chce, często zapominamy albo mówimy, Boże, się źle czuję. On to rozumie i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Więc zadajmy sobie pytanie, co jest większe? Boża obietnica czy nasz problem, z którym się zmagamy? Co jest większe? Kto jest mocniejszy w tym wszystkim? Otóż jest taki fajny przykład ze szklanką wody. Ktoś trzymał szklankę wody gdzieś tu i mówi, ile możesz trzymać? Na początku nie zwracasz na to uwagi. Po 5 minutach zaczyna ci ciążyć. Po jakimś dłuższym czasie ręka ci odrętwieje i taka niby mała szklanka wody zaczyna naprawdę ci ciążyć w tej ręce. A co wystarczy zrobić? Wystarczy się nie skupiać na tym problemie. Wystarczy go odłożyć i powiedzieć, Boże, powierzam go Tobie. W Biblii jest wiele obietnic, ale my i tak się martwimy. Jak często rozmawiam z ludźmi wierzącymi i oni mówią, słuchaj, bo mam taki problem. To się pomodlimy, ale nie, oprócz modlitwy to ja bym chciał jeszcze porozmawiać, to jest taki problem. Okej, fajnie, więc możemy porozmawiać, zobaczyć, jak się ten problem da rozwiązać. Ale często wychodzi na to, że po prostu się martwimy, że Bóg kiedyś nam coś obiecał, a my zapomnieliśmy o tym po drodze. I wtedy ta droga wydaje się trudniejsza, bo nie uchwyciłeś się tej obietnicy, bo to było o ten tydzień, miesiąc, rok za długo. A czy Boże Słowo jest nieaktualne po jakimś czasie? Jeżeli Bóg ci coś obiecał i będziesz się tego trzymał i będziesz dążył do tego, żeby ta obietnica wypełniła się w twoim życiu, to uwierz mi, że to Słowo się nie przeterminuje. Jeżeli wejdziesz w otwarte drzwi, będziesz starał się w nie pójść, to Bóg ci ich nie zamknie przed nosem, chyba że przegapisz okazję. Chciałbym przeczytać też kolejny fragment z Ewangelii Jana, 21 rozdziału, od 15 do 23. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Jest to długi fragment i na tym w samym fragmencie można by ułożyć cykl kazań, ale chciałbym się skupić tylko na takich kluczowych dla tego kazania fragmentach. Po pierwsze, dlaczego Jezus pytał aż 3 razy? Czy nie znał serca Piotra, zanim zadał w ogóle to pytanie? Znał, tylko chciał, żeby Piotr sobie pewne rzeczy uświadomił. Więc kiedy czasami czujesz takie pytanie w sercu i cały czas nie masz na nie odpowiedzi, to zastanów się, dlaczego. Jezus postępował jak dzisiaj czasami coacha. Zadaje ci pytanie i nie ta odpowiedź, którą ci da, tylko to pytanie wykonuje w tobie pracę. Musisz sam pomyśleć, gdzie popełniłem błąd, dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje. Co oznacza pójdź za mną? Jak wiemy, Chrystus mówił do swoich uczni często. Wstań i pójdź za mną. I oni wstali i szli, zostawili to, co mieli. Więc dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, pójdź za mną. Może jeszcze nigdy nie odpowiedziałeś na Jego wezwanie. Może nigdy nie słyszałeś Jego głosu, ale dzisiaj mówi ci: wstań, zostaw wszelkie swoje problemy, wszystko, o co się troszczysz, i pójdź za mną. Czy to znaczy, żebyś zostawił swoją rodzinę, wszystkie swoją pracę i oddał się w pełni służbie? Nie, ale chodzi o to, żebyś stanął Bogu do dyspozycji. Żebyś zostawił to, co cię martwi, żebyś nie troszczył się o to, co będzie z dniem następnym, ile będziesz miał wypłaty. Chociaż jak znamy różne tłumaczenia, troszczcie się może nie jest najlepszym słowem. Nie martwcie się. Dlatego, że Bóg zaopatruje. Więc uczniowie, kiedy stanęli Mu do dyspozycji, wiedzieli, że On się zatroszczy. Czuli to w sercu. On wszystko wspaniale potrafi zaplanować. Ale co dalej? Dotknął mnie szczególnie fragment, który mówi: gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Tu jest co prawda mowa o tym, jak Piotr umrze. Ale ja to też rozumiem w inny sposób, jak to mówi do mojego życia. Wiecie co, często podejmujemy różne decyzje w naszym życiu. I często z tej głównej drogi o kroczek, może o dwa, zbaczamy. I jak to się nazywa? To się nazywa chodzenie swoimi drogami. I wtedy ważne jest, żebyśmy szukali Bożego głosu, który idzie za nami i szuka nas. Kiedy 99 owiec zostaje w zagrodzie, on szuka tej jednej. Więc kiedy wiesz, że coś jest w twoim życiu nie tak, że czujesz, że gdzieś tam sumienie cię gryzie, a co gorsza, nie gryzie cię, bo przestało już jakiś czas temu, to wiedz, że musisz coś z tym zrobić. Wiedz, że chodzenie swoimi drogami nie jest dobre dla chrześcijanina. Ale czytamy dalej. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Więc ja zrozumiałem, że żeby zajść dalej niż chcę, niż planuję, niż to, jaką ja mam wizję w chodzeniu za Bogiem, to muszę być gotowy na to, że ktoś mnie weźmie za rękę, czyli Bóg w tym przypadku, i poprowadzi tam, dokąd mogę nie chcieć. Czy to jest takie wygodne dla nas? Mm-mm. Możesz stanąć w sytuacji, w której nie chciałbyś się znaleźć. Możesz być tam, gdzie nie do końca jest to dla ciebie wygodne. Jest to poza twoją strefą komfortu. Ale może Bóg będzie chciał cię tam użyć i co wtedy? Co prawda, jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto by stanął Bogu do dyspozycji wtedy, jest napisane, że i z kamieni może wzbudzić sługi swoje. Ale czy tego chcemy? Wiecie co, to jest trudne powiedzieć: Boże, oddaję ci wszystko i naprawdę mieć to na myśli. Oddaję ci każdą swoją słabość i choćbyś chciał mnie użyć w taki sposób, który jest dla mnie niewygodny, to proszę, to zrób to. Ale wiem, że wtedy Bóg zmienia twoje życie. Zmienia twoje serce, zmienia twoje nastawienie. Więc skoro Bóg ma dla ciebie plan, nie martw się na zapas. Wszystkie twoje troski mogą zostać od ciebie zabrane. Więc chciałbym zrobić dzisiaj coś niekonwencjonalnego. Nie wiem, czy widzieliście, na początku rozłożyłem kilka kartek i kilka długopisów w co którejś ławce. Więc są rzeczy, z którymi się zmagasz. Są rzeczy, o których tylko ty wiesz. Coś, co cię zatrzymuje. Coś, co jest dla ciebie ciężarem. Coś, co powinieneś zostawić u krzyża, ale nie do końca potrafisz. Bo cały czas gdzieś to cię gryzie. Cały czas masz to na myśli. Cały czas cię to gnębi. Więc albo teraz, albo po nabożeństwie możecie wziąć taką jedną karteczkę, napisać na niej, co to jest. I nie będę wam kazał tego przyklejać do krzyża, przychodzić z tą kartką, dać tych kartek pastorowi. Wiecie co? Chcę, żebyście po prostu ją wzięli, żebyście wiedzieli, co tam jest napisane i żebyśmy dzisiaj się o to pomodlili i że kiedy pójdziesz do domu, będziesz mógł wyciągnąć tą kartkę i każdego dnia mówić: Boże, dziękuję ci za to, że dałeś mi zwycięstwo. Żebyś wiedział, że tutaj dokonało się zwycięstwo. I każdego kolejnego dnia, żebyś mógł iść i wiedzieć, że to nie jest sprawa, którą masz do załatwienia, tylko to jest sprawa, którą oddałeś Bogu dzisiaj, w środę, 11 maja. I że Bóg wykonuje pracę. I jeżeli ty o niej nie zapomnisz, jeżeli będziesz starał się też, żeby we współpracy z Bogiem ta sprawa została rozwiązana, to uwierz mi, że ona będzie rozwiązana. Więc każdego dnia, kiedy będzie ci trudno, otwórz sobie tą karteczkę i powiesz: Boże, zostawiłem to u krzyża, to nie ma nade mną mocy. Wiecie, jakie to jest wyzwalające? Kiedy diabeł przychodzi i mówi: ten problem, ta porażka, to i tamto jest niewłaściwe. Nie jesteś czysty, nie jesteś godny, żeby tu stać przed moim tronem. A ty powiesz: nie, wtedy to załatwiłem, czy załatwiłam. I to nie ma już nade mną mocy. I to nie będzie mnie już zatrzymywać. Ten ciężar już nie jest na moich plecach, tylko ktoś inny go niesie. Dziękuję Bogu za to. Więc chciałbym, abyśmy, kto ma taką potrzebę, za jakiś czas możesz wyjść na środek. Jeżeli nie chcesz, możemy pomodlić się później, po zakończeniu. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili, o jakikolwiek problem masz. Jeżeli nie chcesz, może ta karteczka i modlitwa w ławce ci wystarczy. Ale chciałbym przytoczyć jeszcze pewną sentencję. Głupotą jest robienie ciągle tego samego i oczekiwanie różnych efektów. Więc jeżeli zmagasz się z czymś i nie dajesz rady sobie sam, kiedy masz jakiś problem i powiedziałeś: a to jest taki wstydliwy problem, nie chcę się z nikim dzielić. Ale jeżeli nie poradziłeś sobie z tym problemem przez tydzień, miesiąc, rok, to uwierz mi, że raczej ciężko ci będzie poradzić sobie z nim samemu i w dniach kolejnych. Chciałbym, żebyś podszedł na środek, do lidera, czy tutaj będziemy się modlić. I ten problem może być załatwiony, dlatego że łatwiej jest, kiedy stoisz w jedności. Jeżeli dwóch lub trzech uzgodni swoje prośby, to niemożliwą rzeczą jest, aby nie zostały one załatwione przed Bogiem, tak? Więc jeżeli masz taką rzecz, możesz wyjść. Nie chodzi tu tylko o nawrócenie. Chodzi też o to, żebyś był wolny, żebyś wyszedł z tego miejsca wolny. I tu jest jeszcze fajny fragment z Jana 8:32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co to znaczy? To znaczy, że diabeł przychodzi i mówi ci: ty już nie zostaniesz uzdrowiony. Bóg ci to obiecał 2-3 lata temu. To już jest przeżytek. To słowo nie ma już mocy. I wiesz, co możesz zrobić z tym? Możesz mu uwierzyć. I łatwiej jest uwierzyć, niż powiedzieć: idź precz, szatanie, bo ja wiem, jak jest naprawdę. Ja wiem, że Bóg mi to obiecał i ja do tego dojdę. I diabeł może przyjść i powiedzieć ci: jesteś brzydki, jesteś nic nie warty, nic nie osiągniesz. I możesz w to uwierzyć. Ale możesz też uwierzyć w to, że jesteś synem i córką w Bożym Królestwie. Że masz szlachetne korzenie. Że Bóg cię kocha i że On dobre myśli ma o tobie. Możesz też, nie wiem, mieć niepokój w rodzinie. Może część osób w twojej rodzinie jest nienawrócona. I diabeł przyjdzie i powie ci: oni już się nigdy nie nawrócą. Już nigdy nie będziesz miał pokoju ze swoją żoną i z mężem. To się nie uda. Ale ty możesz pójść do Boga i powiedzieć: ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę, żeby to było przezwyciężone. I o ile wiecie, kazanie może być dobre albo nie. Ale wiem, jaka jest Boża wola. Wiem, jaka jest Boża wola dla tego Kościoła. I to nie jest słuchanie diabła, który mówi: nie możesz. I to nie jest słuchanie jego podszeptów, który mówi: przegrasz. To już jest nieaktualne. Więc jeżeli czujesz, że masz coś takiego w sercu, to wyjdź na środek, będziemy się o ciebie modlić. Jeżeli jest to choroba, również nie ma problemu. Bóg może dokonać wszystkiego. Jeżeli zmagasz się z czymkolwiek innym, pamiętaj, że Bóg może to od ciebie zabrać. I tak jak czytaliśmy w Mateusza 11:27-30, że On może wziąć nasze jarzmo na swoje plecy i uwolnić nas od Niego. I z tym chcę was zostawić. Jeżeli chcecie, wyjdźcie. Jeżeli nie, to się pomodlimy. Panie Boże, dziękuję ci za to, że ty dotykasz naszych serc, że ty masz o nas dobre myśli, że czasami jest nam ciężko podążać twoimi śladami, Ojcze. I czasami mamy problem, którego nie możemy rozwiązać, Panie, sami. Ale dziękuję ci za to, że ty masz moc, aby rozwiązać, Panie, wszystko na ziemi i na niebie, jakikolwiek by to nie był problem. Ojcze, dziękuję ci za to, że twoje serce jest zawsze wrażliwe na nasze wołanie. Ja dzisiaj ogłaszam nad tym Kościołem pełnię uwolnienia, pełnię uzdrowienia, pełnię Twojej mocy, Ojcze. Chcę, aby każda osoba była dotknięta dzisiaj przez Ciebie. Aby nasze serca mogły bić tylko dla Ciebie. Jeżeli ktoś ma chociażby 10%, które boi się Tobie jeszcze oddać, proszę Cię, aby ta sprawa została załatwiona. Bo Ty jesteś mocniejszy niż nasz strach. Ty jesteś mocniejszy niż nasze lęki. Ty jesteś mocniejszy niż ten, który jest w świecie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przychodzisz z uwolnieniem. Dziękuję Ci za to, że będziemy mogli proklamować zwycięstwo od dzisiejszego dnia, każdego kolejnego dnia. I kiedy będziemy przychodzić przez Twój tron, diabeł już nie będzie miał mocy mówić nam, nie jesteś godzien. Panie, dzisiaj wyrzekamy się wszystkiego, co oddziela nas od Ciebie. Zgładź każdy grzech, abyśmy byli czyści. Amen.